tęczowej strefie intymnej, rozmawiam z Eli Paczkowską, osobą niebinarną. Ty jak myślisz o sobie i myślisz o tym, jak musiałaś temu najbliższemu kręgowi osób bliskich powiedzieć, że nie czujesz się jak mężczyzna, nie czujesz się jak kobieta, że nie będziesz nigdy przywiązywać uwagi do tego, jak cię inni określają, bo ty samo nie chcesz się do końca identyfikować, tak? Jaka była pierwsza reakcja? Jeśli oczywiście możesz o tym powiedzieć i chcesz.
Oczywiste jest to, że nie każdy zrozumiał od razu. Jeśli w czymś nie żyjemy, nie doświadczyliśmy czegoś, jak na przykład reakcje były różne. Myślę, że to jest dosyć naturalne, że jeśli wcześniej się z czymś nie spotkaliśmy, to na początku nowa informacja nie zawsze dociera do nas od razu. Niektórzy moi bliscy potrzebowali większej ilości informacji, niektórzy potrzebowali większej ilości czasu. Moi bliscy, przyjaciele, moja dziewczyna raczej od razu zrozumieli, o co chodzi. I może to jest właśnie też ta różnica tego, w jaki sposób byliśmy socjalizowani, albo że my jako młodzi ludzie mieliśmy większy dostęp do internetu, do tej różnorodności, którą internet się z nami dzieli.
Ja mam taką przykrą refleksję, jak o tym mówisz. Bardzo się cieszę, że to tylko kwestia czasu była, ale dzisiaj jeszcze przed wyjściem z domu rozmawiałam ze swoją córką i mówię, no to zaprosiłam ją do uczestniczenia w tych wszystkich cudownych wydarzeniach, które tutaj się dzieją. Ona mówi, mamo, ale ja nie jestem ani binarna, ani transpłciowa. Mówi, Ania, ale na pewno spotkasz tu wielu fantastycznych ludzi, ponieważ Ania też jest osobą sojuszniczą tego środowiska. Opowiedziała mi historię swojej koleżanki, która też określa się jako osoba niebinarna, jednak nie może powiedzieć o tym swoim rodzicom. Czy ty też znasz takie sytuacje i czy też tak troszeczkę serce ci pęka, kiedy myślisz o swoich rówieśnikach, którzy muszą żyć w ukryciu i nie mogą ujawnić najbliższym tego, kim tak naprawdę są?
Tak, oczywiście znam takie sytuacje, takie osoby. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem osobą uprzywilejowaną w tej kwestii. I to jest też bardzo smutna rzecz do powiedzenia, że bycie sobą jest byciem uprzywilejowanym, ale tak jest. I ze względu na to, że znam osoby, które straciły dom, moje bliskie osoby, które kocham całym sercem i dla których chciałabym jak najlepiej, straciły dom tylko dlatego, że powiedziały, kim są, powiedziały prawdę o sobie. Staram się używać mojego uprzywilejowania, mojego głosu, który też jest wspierany przez moich bliskich, za co jestem im ogromnie wdzięczna, bo nie każdy ma takie szczęście. Staram się używać go do zmieniania świata, może dla osób, które nie są w tak dogodnej pozycji do zmian.
To nie jest proste.
Nie jest. Często jest mi głupio w ogóle, że tak dużo o tym mówię, bo myślę sobie, kurczę, przecież już każdy słyszał o transpłciowości. Ale potem dostaję kolejną wiadomość od osoby, która nazywa mnie kobietą, panią, dziewczyną. I zastanawiam się, czy ta osoba, która ewidentnie obserwuje mój profil w social mediach, w którym mam podane wszystkie zaimki, widoczną transpłciową flagę, w ogóle zadaje sobie pytanie na temat tego, jak powinna się zwracać do osoby, kim jest osoba, do której piszę. Takie sytuacje pokazują mi, że chyba na ten moment nie ma czegoś takiego jak za dużo reprezentacji transpłciowej, nie ma czegoś takiego jak mówienie za dużo transpłciowości, bo ten temat po prostu powinien docierać do ludzi. I jakby to nie było dla mnie trudne, niekomfortowe czasami, że osoby z mojego małego miasteczka mogą usłyszeć mnie albo zobaczyć moje posty o transpłciowości, o niebinarności i absolutnie tego nie zrozumieć, albo próbować mnie wykluczyć lub obgadać. Jakby to dla mnie osobiście nie było trudne, to jest ważna rzecz dla całej społeczności i może nie chodzi w niej o mój prywatny komfort, o to, co dla mnie jest wygodne, a o to, co jest poprawną rzeczą do zrobienia. Skoro mam zasięgi, to chcę ich używać właśnie, żeby edukować.